Profesor Ryszard Tadeusiewicz, informatyk, biocybernetyk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się słuchaczom.
Komputery liczą dokładnie, a ludzie myślą niedokładnie, niektórzy nawet nielogicznie. A ponoć w sztucznej inteligencji zmuszamy komputery do niedokładnego działania. Trudno mi to pojąć, jak to? Komputer powinien być precyzyjny, dokładny, perfekcyjny.
Ta kontradykcja, ta różnica w rozumowaniu człowieka i komputera pojawiła się bardzo wcześnie w sztucznej inteligencji, dlatego że próbując naśladować ludzkie myślenie, napotykaliśmy właśnie na tą barierę takiej niesłychanie precyzyjnej, ale jednocześnie bardzo czasem przesadnie ostrej kategoryzacji, którą komputery wprowadzają, a którą ludzie omijają skrzętnie, właśnie myśląc w sposób taki, powiedziałbym, rozmyty. Właśnie pojęcie rozmycia jest tutaj pojęciem kluczowym. Lofty Zadek, taki informatyk amerykański, nie żyjący już zresztą, ale przyjaźniliśmy się osobiście, właśnie wymyślił to, że powinien być soft, czyli miękki, taki opis świata. Ja może posłużę się przykładem, żeby uświadomić, dlaczego musimy to zmiękczenie twardej rzeczywistości komputerowej w praktyce zastosować. Otóż wyobraźmy sobie, że pewien bank powiedział, że powinno się udzielać preferencyjnych kredytów młodzieży. No i wszystko jest bardzo ładnie, no bo rzeczywiście powinno się udzielać preferencyjnych kredytów młodzieży. Tylko pytanie, co to jest młodzież? Komputer, mając dane określonego człowieka, zna datę jego urodzenia, więc wie, ile dni ten człowiek żyje, ile nawet czasem godzin jest na tym świecie. Natomiast pytanie jest takie, w którym dniu, godzinie i minucie swojego życia my przestajemy być dzieckiem i stajemy się młodzieńcami? Powiedzmy, należymy do młodzieży, oczywiście dziewczęta także. No i z kolei druga granica, kiedy ta młodość wygasa. W którym dniu ja przestałem być młodzieńcem, a stałem się człowiekiem, no najpierw dojrzałym, a teraz seniorem, powiedzmy, delikatnie to nazywając. Otóż właśnie tego rodzaju pojęcia, które bardzo dobrze funkcjonują w naszym codziennym rozumowaniu, trzeba było przybliżyć komputerom. I Lofty Zadek wymyślił taki sposób, który określił jako funkcję przynależności. Do pewnego zbioru, na przykład do będącego młodzieżą, można należeć w 100%, kiedy się jest, no powiedzmy, pomiędzy tam, dajmy na to, 17 a 25 rokiem życia. W wieku wcześniejszym, znacznie wcześniejszym, 2, 3, 4-latek, na pewno jeszcze młodzieżą nie jest. Wobec tego ta funkcja przynależności dla tego dziecka jest zero. Dla człowieka, no jak mówię, w wieku między 17, no a powiedzmy 28 lat, to jest 100%. No i powiedzmy dla 70-latka, tak jak ja, to ta funkcja znowu jest zero. Ale pomiędzy tymi obszarami tego całkowitego zaaprobowania, że ten oto obiekt należy do tego właśnie zbioru, i tymi obszarami całkowitej negacji, nie, on na pewno nie należy, trzeba, a właściwie można stworzyć dostępną dla komputerów taką funkcję przejścia, takie miękkie przejście, że można być młodzieńcem w pewnym stopniu albo zachować młodość w wieku tym bardziej dojrzałym też w pewnym stopniu. A więc pomiędzy tymi 100% a tymi 0% z lewej i prawej strony osi czasu będą takie krzywe. Tam cała wiedza powstała na temat tego, jak te krzywe budować. To samo może dotyczyć mnóstwa innych przykładów. Nawiasem mówiąc, można sięgnąć jeszcze do starożytności. Mianowicie Sokrates podobno był bardzo bujnie owłosiony i jego uczniowie, rozmawiając między sobą, ale tak, żeby mistrz słyszał, zadawali sobie takie pytanie. Ile włosów trzeba wyrwać Sokratesowi, żeby stał się łysy? No, jak się wyrwie jeden włos, no to jeszcze nie. Dwa, no to też jeszcze nie. No, ale jak tak się będzie go skubać, no to wreszcie będzie łysy. Który włos zadecydował o tym, że ten kudłaty Sokrates stał się łysym Sokratesem?
Precyzyjnie mówiąc, ten przedostatni.
Tak, ale mówiąc prawdę, to właśnie ten paradoks czy anegdota właśnie naprowadzają na szlak tego, że nasze myślenie jest bardzo skuteczne. My mówimy na przykład o ludziach średnio zarabiających. No i teraz tak, ten, który zarabia dokładnie średnią krajową, jest w 100% człowiekiem średnio zarabiającym. No ale ci, którzy zarabiają nieco mniej od niego, też jeszcze są takimi, no, średnio zarabiającymi. W związku z tym to zbocze, ta krzywa opadająca w kierunku niższych poborów, no jakoś tam jest z pewnym nachyleniem i pokazuje, że w ten obszar ludzi średnio zarabiających wkracza się, po prostu zarabiając coraz więcej, dochodzimy do tego obszaru średnio zarabiających. Co ciekawe, odpowiednie badania pokazują, że w drugą stronę ta krzywa, że tak powiem, opada wolniej. W drugą stronę to znaczy, jak stajemy się już tak dobrze zarabiający, że stajemy się po prostu bogaci, stajemy się zamożni. Otóż człowiek dość radośnie przyjmuje do wiadomości, że dzięki awansowi no zbliża się do tej średniej krajowej, natomiast w momencie, jak zaczyna wychodzić z tego, no to nie bardzo chce się przyznać, że on już jest taki bogaty. Wobec tego ta krzywa po prawej stronie, jeżeli byśmy narysowali to w zależności od wielkości dochodów, ona opada o wiele wolniej niż narasta po lewej stronie. Wobec tego to jest w tym wszystkim nie tylko spora wiedza, powiedziałbym, matematyczna i informatyczna, ale także sporo psychologii.
W takim razie, czy to podejście oparte na zbiorach rozmytych jest pomocne przy wykonywaniu rachunków na liczbach przybliżonych?
Dość często jesteśmy w sytuacji takiej, że musimy wyliczyć pewną wartość, a dane do tego obliczenia są przybliżone, niedokładne, na przykład pochodzą z pomiaru. Coś tam zmierzyliśmy, przeliczamy jakąś wartość końcową, wiemy, że pomiary były niedokładne. Pytanie, w jakim stopniu niedokładność danych wejściowych rzutuje na niedokładność wyniku końcowego. Posłużę się przykładem, mianowicie na przykład elektronik, budując jakieś urządzenie, no na przykład komputer, posługuje się elementami, których parametry nie odpowiadają idealnie tym, które zakładał konstruktor. Każdy z parametrów układu elektronicznego ma pewną tolerancję. To samo zresztą dotyczy urządzeń mechanicznych i wielu innych. I teraz jest pytanie, w jakim stopniu to rozmycie, czyli ta niedokładność danych wejściowych, na przykład wartości tam oporności czy tolerancji wielkości otworów w mechanice, wpływa na wynik końcowy. Bo to, że około 3 razy około 5 jest około 15, to jest oczywiste. Natomiast pytanie, jak rozmycie tej trójki i tej piątki wpłynie na rozmycie tej piętnastki, to jest zagadnienie niebanalne. I rzeczywiście teoria zbiorów rozmytych pozwala na odpowiedzenie na pytanie, w jakim stopniu to rozmycie będzie duże i czy na przykład po prostu ten komputer nie utraci gwarancji.
Przed laty był taki sketch, zaczynał się 2 razy 2, 4, za dokładnie, jeszcze raz. Oni nie znali teorii zbiorów rozmytych.
No rzeczywiście, ale trzeba przyznać, że przykład jest dobry, dlatego że rzeczywiście w momencie, jeżeli komputer liczy za dokładnie, to bywa szkodliwe. Stosuje się nawet takie specjalne zabiegi, które nazywają się fazyfikacją, czyli takim rozmywaniem. Mianowicie, jeżeli robot na przykład ma wykonać jakieś działanie, a opiera się na sygnałach ze swoich sensorów, takich sztucznych zmysłów, to ten robot może podjąć decyzję, czy pójść w prawo, czy pójść w lewo, czy się wycofać na podstawie właśnie takiego rozmytego rozumowania. Ale w tym celu on nie musi wiedzieć dokładnością do ułamka milimetra, jak daleko jest przeszkoda, tylko wystarczą mu takie kategorie rozmyte. Średnio blisko, bardzo blisko, za blisko albo daleko. I to jest właśnie fuzyfikacja, czyli takie rozmywanie danych pomiarowych czy danych pochodzących na przykład z informacji gospodarczych. Okazuje się, że to jest bardzo przydatne przy nowoczesnym rozumowaniu i cały duży kawał sztucznej inteligencji opiera się na tym rozmywaniu.
Profesor Ryszard Tadeusiewicz, informatyk i biocybernetyk z Akademii Górniczo-Hutniczej.
Życzę Państwu skutecznego rozumowania pomimo rozmytych argumentów.